środku dnia.
Można powiedzieć, że to dzień po bardzo trudnym popołudniu, po ciężkiej nocy. Dzień bardzo poważnych wydarzeń, które już za nami, ale też być może przed nami. Władimir Putin podjął wczoraj 21 lutego decyzję o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik, Donieckiej i Ługańskiej, utworzonych przez separatystów na terytorium Ukrainy. Na przedmieściach Doniecka pojawiły się kolumny pojazdów wojskowych, także czołgi i transportery opancerzone. Takie informacje podawał od rana Reuters. W internecie są nagrania, które pokazują wojsko w Donbasie. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina rozważa możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jaka jest sytuacja obywateli Ukrainy? Wiemy, że choć są zapowiedzi obrony ojczyzny, no i także pokazywane są nam nawet działania mobilizacyjne, także w wielkiej grupie cywilów, to na pewno jest niepewność jutra i strach. O tym porozmawiamy już za chwilę z Ukrainką, która mieszka w Poznaniu od kilku lat. Świat oczywiście potępił wysłanie rosyjskich wojsk na wschodnią Ukrainę. O sytuacji na wschodzie Ukrainy dyskutowano także w nocy polskiego czasu na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. No i to spotkanie, proszę Państwa, zakończyło się właściwie bez jakichkolwiek rozstrzygnięć. Część krajów domaga się wprowadzenia sankcji wobec Rosji, oczywiście Polska także. O sankcjach na razie dotyczące tych samozwańczych republik mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy państwa europejskie stać w ogóle na stanowczą reakcję? Jak będą działać właśnie Stany Zjednoczone Ameryki? O tym będziemy rozmawiać także z ekspertami. No i w ciągu najbliższych kilku minut ten temat będziemy podejmować. Czego spodziewają się jednak sami Ukraińcy? Jak reagują? O tym, mam nadzieję, teraz możemy rozmawiać z panią Kasią Jakimenka. To Ukrainka, która mieszka w Poznaniu od kilku lat. Halo, słyszymy się? Halo, halo? Dobrze, będziemy starali się połączyć. O, może teraz się uda. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Ja już panią Kasię widzę. Ciekawe, czym pani mnie słyszy.
Słyszę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Katarzyna Jakimenka. Od 5 lat bodajże mieszka pani w Poznaniu. Przyjechała pani z Ukrainy z chłopakiem, teraz już mężem. Założyła tutaj pani rodzinę, tutaj założyła pani także firmę. No więc jest pani mocno obecna tutaj w Poznaniu, no ale przecież bardzo bliska jest pani sytuacja i rodziny, i całej Ukrainy, i pani rodaków. To będzie no, pytanie trudne i dziwne i wywołujące na pewno bardzo trudne emocje. Czy pani czuje ulgę, że w tej chwili jest pani w Polsce, w Poznaniu?
Jak można się domyśleć, i tak, i nie, bo czuję ulgę za to, że w końcu postanowiłam nie wyjeżdżać na urlop w tym tygodniu, a miałam być w tym momencie na Ukrainie. I nie pojechałam ze względu na po prostu to, że obawiałam się za zdrowie moje i mojego syna i w ogóle i mojej całej rodziny, i mojego męża. A z drugiej strony jestem mocno przygnębiona przez to, że cała moja rodzina, mówię tutaj o ojcu, o mojej siostrze, o mojej mamie, o mojej babci, że oni są tam i nie mogę w tym momencie ani żadnym jakimkolwiek sposobem im pomóc, a wiem, że no, część z nich nie wyjedzie w żaden sposób.
Pani Kasiu, a jakie pani otrzymuje od nich informacje, jakie relacje, jakie tam są emocje? Bo pani rodzina, pani pochodzi spod Kijowa, prawda? Natomiast mąż pani z kolei spod Doniecka. Więc troszeczkę sytuacja obu rodzin pani małżeństwa jest no, jednocześnie tożsama, bo to Ukraina, ale druga strona no, trochę różna jednak, jeżeli chodzi o sytuację, także te bardzo konkretną już dzisiaj.
My niestety rzadko możemy się połączyć z rodziną męża, a oni akurat z Poddoniecka i w tym momencie, no wiemy, że tam są, jest po prostu ciężko z komunikacją. U mnie w rodzinie raczej wszyscy w takiej sytuacji, że siedzimy i czekamy, co się wydarzy i nie wiemy, co się wydarzy. Ja pochodzę, no gdzieś tam mieszkamy wszyscy i ja i mąż mniej niż 100 kilometrów od granicy białoruskiej, więc no nie wiemy, co w ogóle się może wydarzyć. Ale no nastrój dzisiaj rano rozmawiałam ze swoją rodziną, jest mocno zepsuty, tak jakbym miała być bardziej taka łagodna w swojej wypowiedzi.
Ja, czyli mówiąc krótko, nastroje nie są dobre i nie wiadomo, czego się spodziewać, jak rozumiem, bo to jest, ta niepewność jest najgorsza w tej chwili jeszcze, oprócz tego, co już się stało.
Absolutnie. Absolutnie, my sobie przypominamy te same rozmowy, które były w 14 roku i z tym się nie zgadzał nikt z naszego kraju, bo to była Ukraina i jest dalej uważana przez wszystkich Ukraińców. No i proszę sobie wyobrazić, jak ktoś po prostu przychodzi i mówi, że nie, to nie jest to i my sobie pomożemy i wyzwolimy was. I część mojej rodziny, która pochodzi też z Poddoniecka, mówi, że je wyswobodzi. Tak? Ja mam dużo znajomych z części, która w tym momencie jest najbardziej dotknięta tą sytuacją i powiem, że to ci ludzie no nie mają w tym momencie żadnej wiedzy, jak to się wydarzy i po prostu no są w tragicznym stanie.
Z jednej strony też pani o tym wspominała, także mamy taki przekaz mobilizacji obywateli Ukrainy, także właśnie tych cywilów, którzy zbroją się, którzy twierdzą, że no absolutnie będą bronić swojego kraju, ale z drugiej pozostaje realna ocena sytuacji, a więc na pewno ta świadomość zaburza to poczucie pewności i wzmaga mimo determinacji ogromny chyba nawet strach, chyba tak można powiedzieć.
Tak, ja bym powiedziała, że strach w tym momencie jest, nie powiedziałabym, że jest dominujący, bo jednak no, jak będziemy musieli, no to będziemy walczyć o swój kraj i będę robiła wszystko, co jest w moich siłach w tym momencie, żeby to uświadomić i żeby przekazać te informacje, że to może się pogorszyć, bo to nie oznacza, że w tym momencie dwa województwa ukraińskie po prostu zostaną wycięte, tak, z mapy Ukrainy. To później w późniejszym czasie świadczy, że ktoś nie ma obawy przed tym, żeby po prostu zabrać mi mój dom i iść dalej, tak, a nie mówimy, bo gdzieś dzisiaj słyszałam o tym, że no bo część osób z Doniecka i Łuhańska mówią o tym, że oni rozmawiają przecież po rosyjsku lepiej i jest im fajnie i czują się jako rosyjscy, to proszę powiedzieć, czy część Ukrainy, która jest pod Lwowem, tak, w tamtej zachodniej części, jeśli oni rozmawiają po rumuńsku, no to Rumunia musi powiedzieć, że chcą zabrać sobie tę część, bo tam ludzie rozmawiają w tym języku, czy część w Polsce tak samo, która rozmawia świetnie, jest przy granicy i rozmawia świetnie po niemiecku albo po czesku, tak, czy to oznacza, że Czesi mają sobie prawo na to, żeby zabrać część kraju? No nie. I to jest ten lęk... Jednak jest
obecny cały czas. Mieliśmy nadzieję, że być może uda nam się także porozmawiać z pani przyjaciółką, z bardzo bliską osobą, która mieszka na tym terenie, bodajże w Ługańsku, ale wiemy też, że tym strachu mówiliśmy, że obawy są duże. Ona obawia się, że po prostu nie zidentyfikowano jej jako osoby, która rozmawia tutaj z tym z tym nieprawomyślnym Zachodem, tak?
Tak, no ja, ta osoba mieszka w Poznaniu i ona jest młodsza ode mnie, więc jest dla mnie jak młodsza siostra w tym momencie. Znamy się od samego początku, jak tu jesteśmy, a ona tu się przeprowadziła tuż po wojnie, po szkole, przepraszam, jak to się wszystko wydarzało, w gorącym było stanie. I ona właśnie przekazywała, że po prostu boi się rozmawiać w tym momencie, jest strasznie przebita psychicznie i nie wie, co się wydarzy z jej mamą i jej ojcem, który został tam. I wie też od nich, od swojej rodziny, że oni po prostu nie porzucą swojego kraju, więc nie przyjadą do niej w żaden sposób. I ona pochodzi z Podłuchańska, czyli 50 kilometrów gdzieś tam stąd. To jest część, która jest w tym momencie pod ukraińską, jakby pod obsadą Ukrainy, tak? Jakby my panujemy nad tą częścią. I ona się boi, że po prostu za 2 tygodnie dowie się, że nigdy w życiu nie będzie mogła pojechać do swojej mamy, żeby ją odwiedzić, bo ma paszport ukraiński. I to jest straszne. Ja nie wiem, jak ją mogę wesprzeć w tym momencie poza rozmową, bo wiem, że nie pojadę, nie zabiorę jej matki, a to nie zmieni sytuacji, bo mama prowadzi całe życie biznes i jak cokolwiek zaraz zostawię, no to po prostu nie będzie do czego wracać.
Czy pani się spodziewa, bo pani mówi, że nie pojedzie pani, że oni nie przyjadą, ale czy jednak, ponieważ mówi się o możliwej migracji obywateli Ukrainy do Polski, no tutaj nawet nie tyle ekonomicznej w tej chwili już, bo ta ekonomiczna to jest trwa i to ona jest oczywista, ale właśnie migracji na zasadzie no, ucieczki od problemu, od tego, co może się wydarzyć. Czy spodziewa się pani, że pani rodacy no, będą starali się coraz częściej znajdować schronienie w Polsce?
To jest trudne pytanie. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się za wszystkich. Ja się okazałam tutaj i jestem przez dłuższy czas. Ja myślę, że młodsza część społeczeństwa jednak będzie próbowała chronić siebie albo rodziny z dziećmi będą próbowały siebie chronić i się odnaleźć, bo miałam takie kilka kontaktów od moich znajomych, którzy po prostu pytali tak z bezpieczeństwa, czy da się znaleźć tutaj w przedszkolu jakąś pracę i nauczyć się języka, czy to jest łatwe, jak to wygląda, czy ewentualnie będę mogła komuś pomóc. Więc myślę, że większość o tym myśli, ale starsza część ludzi, tak jak na przykład moja mama nie porzuci swojej mamy, mój tata nie porzuci swojej żony i w tym momencie nawet trudno mi jest rozmawiać.
To może w tym momencie już nie rozmawiajmy więcej, bo rzeczywiście coraz trudniej. No miejmy nadzieję, choć tutaj też moglibyśmy, gdybyśmy ciągnęli rozmowę, zastanawiać się, co może się wydarzyć i czy Zachód może zareagować tak, jak państwo tego oczekują, jak Ukraina tego oczekuje, żeby to było skuteczne. Pani Kasiu, ja bardzo dziękuję za rozmowę, która kosztuje panią też wiele emocji. Życzymy, no, żeby to wszystko szło w dobrą stronę, oby szło. Pani Katarzyno, dziękuję serdecznie.
Dziękuję
bardzo. Pani Kasia Jakimenka, mieszkająca od 5 lat w Poznaniu, z mężem i synkiem?
Synkiem.
Dziękujemy bardzo. 12:28 się zbliża, Radio Poznań. Pani Kasi, mówimy do usłyszenia. Zapowiadałem, że będziemy rozmawiali także z ekspertami o tym, co się dzieje. Państwo słyszą bardzo, bardzo dużo informacji z najróżniejszych stron i ze strony polityków i ze strony tych, którzy analizują sytuację. Zdaniem eksperta do spraw geopolityki, doktora Leszka Sykulskiego, celem Rosji jest wymuszenie na Ukrainie realizacji postanowień, państwo o nich słyszeli przed lata temu, porozumień z Mińska z 2014 roku.
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest takim długofalowym, czy też średniookresowym, niech w ten sposób będzie, celem Federacji Rosyjskiej. Dlaczego Rosji tak bardzo zależało na tym, aby to Zachód nakłonił Kijów do przyjęcia porozumień mińskich. Co było tego celem? No, tutaj były dwa przede wszystkim cele. No, po pierwsze, zmiana rządu w Kijowie, bo taka, że tak powiem, interpretacja porozumień mińskich, jaką zaproponowała Moskwa i przyjęcie tego przez stronę ukraińską, no niewątpliwie doprowadziłoby do przewrotu politycznego i do odsunięcia obecnej ekipy, obecnego establishmentu od władzy. Natomiast drugi cel to jest oczywiście federalizacja państwa ukraińskiego, doprowadzenie do właśnie zmiany ustroju tego kraju. Jeżeli chodzi o zmianę władzy w Kijowie, to myślę, że tutaj Moskwa będzie nadal na to grała i myślę, że to jest taki pierwszy, najważniejszy cel ze strony Moskwy, aby zmienić ten rząd, który chce integracji euroatlantyckiej i włączenia Ukrainy w te struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Natomiast co do kwestii federalizacji państwa ukraińskiego, no to myślę, że to też sprawa nie jest zamknięta, natomiast narastanie tych separatyzmów, narastanie tego potencjału protestu na Ukrainie może następować, ponieważ tutaj mamy do czynienia z takim jasnym kazusem, z takim jasnym przypadkiem, który no, przywodzi na myśl rok 2008. Zresztą ten dekret, który 21 lutego podpisał Władimir Putin, jest właściwie kopią dekretu, który podpisał Dmitrij Miedwiediew w sierpniu 2008 roku o uznaniu Republiki Osetii Południowej. No, warto sobie przypomnieć te wydarzenia z sierpnia właśnie 2008 roku, kiedy Rosja uznała i Abchazję, i Osetię Południową i doszło do właśnie takiej powtórki, można powiedzieć, z historii całkiem niedawnej, bo Zachód zresztą uznał Kosowo, niepodległość Kosowa i tutaj zresztą bardzo często dyplomacja rosyjska powoływała się na ten przypadek i pokazywała, że to nie Rosja jest tym inicjatorem takich procesów dezintegracyjnych i uznawania za niepodległe części suwerennych państw.
O tej grze Rosji dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki. Państwo dzwonią, więc natychmiast łączę się. Proszę o takie zwarte, krótkie wypowiedzi, bo i telefonów sporo i także jeszcze chcielibyśmy, aby eksperci się włączyli do rozmowy. Pan Darek, pan Tadeusz, witam panu serdecznie. Panie Darku, zapraszam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, straszna sytuacja. Martwimy się co dzień, co może z tego wyniknąć. Panie dyrektorze, wydaje mi się, że my się bardziej denerwujemy tą całą sytuacją niż Ukraińcy.
No, nie wiem, czy słyszał pan przed chwileczką rozmowę z panią Kasią. No to jednak...
Ale ja mam na co dzień do czynienia z tymi ludźmi. Panie dyrektorze, można powiedzieć, toczy się wojna na wschodzie Ukrainy już od paru lat. Analogicznie, no toczy się wojna na przykład na wschodzie u nas w Polsce, nasza armia wkracza i robi porządek, tak? No tam niestety na wschodzie Ukrainy no są jeszcze symbole pozostałości po byłym Związku Radzieckim. Tak pani mówiła tam no z tym językiem, no to prawda, że to rozmawiają. Były prezydent Ukrainy Jakunowicz mówi, że w Polsce ma, to była akurat taka mała agresja w stosunku do Polski za jego rządów, że ma kilka tysięcy szabelek w Polsce swoich, więc niech te szabelki wrócą i po prostu no też...
Ale zaczną... pan myśli, że powinno, czy może dojść do konfrontacji zbrojnej rzeczywiście i to
tak,
byłoby dobre?
Panie redaktorze, no ta interwencja już cały czas jest zbrojna, tak?
Tak, ale myślę już o starciach, o rzeczywistej, regularnej wojnie.
Niech pokażą Ukraińcy, że są gotowi, panie redaktorze, tak? Niech wrócą i niech pokażą. Niech po prostu pokażą, że to ich interesuje, bo na tą chwilę wydaje mi się, że Ukraina jest rozbita, panie redaktorze, i tam naprawdę sytuacja, czy polityczna, czy to jest...
No taka... niewątpliwie Rosja na to rozbicie gra od wielu, wielu lat. Różnymi kanałami.
Tak, ale powtarzam, jeżeli by na wschodzie naszego kraju, w jakimś województwie mazowieckim, by na przykład atakowana z Ukraina, jak separatyści ukraińscy, to my...
Obyśmy nie musieli sprawdzać takich scenariuszy i obyśmy się nie zdziwili.
Ale mówię analogicznie, tak? A tam jednak ta wojna toczy się i jakoś, nie wiem...
Panie Darku, dobrze, teraz pan Tadeusz, tak? Takie spojrzenie pana Darka, dziękuję. Panie Tadeuszu, proszę uprzejmie.
Witam serdecznie. No z tego, co słyszę, to do wojny jest przygotowany tylko Putin, który, że tak powiem, aspiruje do bycia carem. A nie wiem, czemu ma służyć w ogóle jakakolwiek audycja i dyskusja na te tematy, bo oprócz tego, że Unia i NATO dyskutuje, debatuje, to nic z tego nie wynika, bo jeżeli...
A zatem, panie Tadeuszu, bardzo inaczej, serdecznie panu podziękujemy w tym momencie.
Nie, jeszcze dwa zdania. Najlepszym interesem na świecie jest wojna. I bo można sprzedać starą broń, można wypróbować nową i mocarstwa nie zrezygnują z tego. A biedni ludzie zapłacą, to jest po pierwsze. Po drugie, jak się uczymy historii, to wiemy, że Niemiec z Ruskiem zawsze się dogadał. Jak się skończyło, tak się skończyło. Ale... najlepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, byłoby nie dyskutować, nie straszyć, bo można postraszyć szefa mafii, że nie zje w McDonaldzie frytek czy lodów gdzieś tam i co mu to da?
Trywializuje pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, dziękuję uprzejmie.
Dokończę tylko mnie.
Już, proszę uprzejmie.
Wystarczyłoby tylko uznać Putina i Łukaszenkę międzynarodowym terrorystom, zrobić porządek i cały świat ma święty spokój, rozwiązane... Wiele problemów rozwiązanych, bo gdzie jest powiedziane, że życie Putina jest ważniejsze od życia jakiegokolwiek człowieka na naszej planecie, z jakiejkolwiek nacji, z jakiejkolwiek narodowości.
Dziękuję.
Nie można tego porównywać.
Bardzo,
to jest terrorysta.
I pan Mikołaj, dzień dobry.
Dzień dobry. No oglądałem wczoraj te przemówienie Władimirowicza. Nie wiem, czy to było reżyserowane, ale miał... Strasznie, ale to strasznie zaciętą twarz.
Oj, reżyseria była z pewnością. Na Ukrainie nawet mówi się o Teatrze Kukiełek.
Natomiast ja uważam, że zamęczy tą Ukrainę. To zamęczy, bo teraz sobie wkroczy na na wschód Ukrainy. Tam niedaleko Donbasu jest główne ujęcie wody na Krym. Później odetnie Ukrainę od morza, bo przecież eksport, import głównie na Ukrainie idzie drogą morską. I tak jak kiedyś jego idol, morderca Stalin zamęczył tą Ukrainę głodem, tak on teraz też będzie męczył. Rosja dzięki głupiemu Zachodowi odłożyła sobie naprawdę, naprawdę grube miliardy, żeby dać radę tym sankcjom. I to dzisiaj, że Scholz powiedział, że tam przestaną certyfikować Nord Stream 2, to w sumie tam nic nie znaczy. Oni, co by nie mówić o Rosjanach, mają wyśmienite służby, są wprawieni w bojach i oni to już zaplanowali sobie nawet kilka lat temu i w zasadzie mają rozpisane, co może się dziać.
Czyli pan Mikołaj będzie mówi o takiej kroczącej cały czas
A proszę pamiętać,
Federacji
panie
Rosyjskiej.
Redaktorze, że koniec końców tworzące się nowe tam imperium, czy to rosyjskie, czy nowe ZSRR, koniec końców musi się połączyć z Kaliningradem.
Panie Mikołaju, dziękuję bardzo. Rzeczywiście kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że certyfikacja Nord Stream 2 nie może być kontynuowana po ostatnich rosyjskich działaniach. To oznacza oczywiście na razie niemożność uruchomienia nowej nitki gazociągu, który łączy Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. Scholz zwrócił się w tej sprawie właśnie do Ministerstwa Gospodarki Federalnego, żeby administracyjnie działać, by na razie nie mógł być ten gazociąg certyfikowany. Oczywiście mówimy wszystko na razie, ale taka jest teraz reakcja. Amerykanie, jak słyszymy, zaczynali od tego, że nie będą uznawali i pozwalają na jakiekolwiek kontakty gospodarcze, inwestycje na terenie tych zajętych republik. Połączymy się teraz z politykiem, historykiem sztuki, posłem na Sejm trzech kadencji oraz byłym posłem do Parlamentu Europejskiego Marcinem Libickim. Panie pośle, pan twierdzi, że zamiary Rosji są wręcz przejrzyste, wręcz absolutnie oczywiste.
Panie redaktorze, nie ulega żadnej wątpliwości i powiedział to zupełnie jasno Putin. Naturalnymi granicami Rosji są granice Związku Radzieckiego. Czyli to oznacza, że Putin planuje zajęcie tych wszystkich terenów, które należały do Związku Radzieckiego. I dlatego oczywiście w pierwszym rzędzie poszły tereny kaukaskie, następnie idzie Zaddniestrze i równolegle idzie do tego Ukraina, znaczy Zaddniestrze też jest w jakimś sensie częścią Ukrainy i oczywiście z czasem niestety, ale będą wystawione na wielkie niebezpieczeństwo kraje bałtyckie. Oczywiście Rosja nie może tego zrobić od razu, bo jest w tej chwili za słaba, ale trzeba pamiętać, że państwa o tej mentalności, w pewnym sensie jak jest Rosja, właśnie jak są słabe, są gotowe uderzać, żeby odwrócić uwagę swojego własnego społeczeństwa od niebezpieczeństw krajowych. Tak była sprawa, jak były kłopoty na Zakaukaziu i wtedy wysadzono w Rosji bloki mieszkalne, zwalając to na obcych i w ten sposób odwracano uwagę. I taka sama sytuacja będzie tutaj. Rosja będzie atakować i będzie zajmować stopniowo, może nie od razu, wszystkie te tereny. Jest też charakterystyczna wypowiedź Putina, która jest w miarę szczera, że niech sobie Polska weźmie zachodnią Ukrainę ze Lwowem. Oczywiście to nie o to chodzi, że on chce nam oddać i w ogóle nie wchodzi w rachubę, żebyśmy mieli jakieś takie plany. Ale już wyraźnie, że jego Lwów nie interesuje, bo to nigdy nie należało do Rosji. Chociaż z punktu widzenia językowego i etnograficznego, no to zachodnia Ukraina jest tak samo ukraińska, jak i wschodnia Ukraina, ale on już mówi nie, on chce budować granice Związku Radzieckiego. Proszę pana, on nie spocznie lub jego następcy, jacykolwiek by byli, aż tego celu nie osiągną. Oczywiście oni go nie osiągną, jeżeli Zachód powie basta, nie godzimy się, nie dopuścimy, ale że to będzie cel wytyczony i że będą próby jego realizacji, to jest oczywiste. Jeszcze dodam, że w tej sytuacji oczywiście Polska jest w miarę bezpieczna, bo Rosja chciała dominować nad Polską, to na pewno, ale nie chciała podbić Polski, tak jak podbiła te tereny, które dziś Putin sobie wyznacza jako granice przyszłej Rosji, to znaczy granice Związku Radzieckiego.
Panie pośle, do rozmowy za chwileczkę wrócimy, bo słuchacze dzwonią. Pan Marcin Libicki, historyk, polityk. Za moment będziemy kontynuowali rozmowę. A teraz pan Ryszard i pan Piotr. Witam panu serdecznie. Panie Ryszardzie.
Dzień dobry, witam. Wie pan co, tak naprawdę Zachód, cała Europa nie pomoże Ukrainie, tylko tak mówią, ale jak był Majdan, tak naprawdę tyle lat już i tak straszenie, to wszystko, zbyt duże interesy ludzi decydujących w Unii Europejskiej tak naprawdę mają powiązane z Rosją i dlatego oni nie pomogą Ukrainie. To będzie takie tylko powierzchowna pomoc, niby tam pomagamy, ale nikt nie zrezygnuje ze własnych pieniędzy, bo nie oszukujmy się, świat jest tak zepsuty, że tylko pieniądz się liczy.
Pan Ryszard, a teraz pan Piotr. Dziękuję panie Ryszardzie.
No więc ja widzę tutaj takie dwie kwestie. Zgadzam się z panem, który był jeszcze przede mną i przed panem Libickim, że wśród podwykonawców, z którymi współpracuję, też nie widzę żadnego przejęcia kompletnie dzisiaj tym, co się stało. Uśmiechy na buzi, żarty. Bardzo dużo z nich zrezygnowało z obywatelstwa i stara się albo postarało się już o polskie, więc naprawdę to nie jest żadne kłamstwo, że tak się dzieje wśród Ukraińców. No a jeśli chodzi o sytuację tą militarną, no to wyobraźmy sobie pieska jakiegoś Yorka albo Rattlerka, z drugiej strony Pitbulla, które na siebie szczekają i myślę, że niech to będzie wyjaśnieniem. Jeżeli skończyłyby szczekać, a zabrałyby się za prawdziwe ujadanie, no to efekt będzie wiadomy, tak? Ukraina a Rosja.
Pan Piotr taki obraz narysował. Pan Władysław, dzień dobry. Dziękuję panie Piotrze.
Dzień dobry. Ja nie lubię tego człowieka, mówiąc o Putinie, ale spuentowałbym to tak króciutko. Wyśpiewał to chyba zespół Pussy Riot. Tak? Nie wiem, czy się nie mylę. Ale zaśpiewali tak, że Rosję chroni Boże przed Putinem. I miały rację dziewczyny. Trafiły do obozów tam gdzieś odosobnienia.
Pan powiedział Rosję chroni Boże, czyli
chroń Boże.
Czyli pan także widzi w tym problem dla samej Rosji.
No tak, tylko że tu troszkę Zachód jest troszkę za delikatny.
Dziękuję bardzo. Teraz
dziękuję,
pan Paweł.
Pozdrawiam.
Panie Pawle.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, prezydent Putin dba o interesy własnego kraju. I nie ma do tego święte prawo i my byśmy może też robili, będąc na tej sytuacji geograficznej i społecznej i tak dalej. Ale trzeba o innej rzeczy mówić. To, że mogą sobie na to pozwolić i tak robią, to jest wina państw zachodnich i polityki. Po pierwsze, po wyborach legalnych doprowadzono do Majdanu. Po co? Żeby naszą strefę tutaj wpływów przejąć Ukrainę. Na to się Rosja nigdy nie zgodzi, tak jak się Stany Zjednoczone nie zgodziły na wpływy Rosji na Kubie. Czy jakby na przykład w Meksyku chcieli tam coś zrobić. I w efekcie już tam wtedy doszło do zajęcia Krymu, do tych zielonych ludzików i tak dalej.
To krótko zapytam, panie Pawle, czy pan usprawiedliwia Rosję, czy raczej pokazuje, że Zachód jest bezsilny?
Ja zupełnie o czym innym chcę powiedzieć.
Mm-hmm.
Proszę państwa, 400 kilometrów na wschód od Moskwy jest największy w Europie poligon pancerny, skomputeryzowany do symulacji różnych, wybudowany przez Rheinmetall, niemiecką firmę. W większości rosyjskich dużych firm, takich no, również i militarnych, w zarządach, dyrektorami nawet, są Niemcy.
Nie mówiąc już o kanclerzu byłym Schröderze, prawda?
Nie mówię o tym, co tam jest duża rzecz. Mówię o małych historiach, takich jest dziesiątki, tam jest tysiące, może kilkaset osób takich jest, którzy zarządzają firmami zatrudniającymi po 1000, po 2000, po 3000.
Czyli pan mówi, że tak, interes Niemiec, tak, jak rozumiem, głównie o to panu chodzi, i gospodarki niemieckiej.
Jakby pan uprzejmie...
To proszę uprzejmie do brzegu.
Wprowadzono embargo, czy te sankcje, w efekcie Rosja odwrotnie, i kto wprowadził te sankcje, kto proponował? No więc Sarkozy i Merkel wypuściły naszego premiera Tuska, który zaproponował wprowadzenie sankcji. Jak wprowadzono sankcje, to Rosja zrobiła embargo na dostawy towarów spożywczych między innymi. Czyli naszych. W miejsce naszych wyrobów weszły niemieckie, holenderskie, francuskie, belgijskie.
Myśl przewodnia. Dziękuję panie Pawle, zrozumieliśmy. Musimy biec dalej. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Czy jest jakiś sposób rzeczywiście, żeby powstrzymać Putina, czego w deklaracjach, jak słyszymy, chcą kraje zachodnie? Słyszeliśmy teraz także o wstrzymaniu certyfikacji. To na razie oczywiście nie oznacza fiaska Nord Stream 2, ale niemożność uruchomienia. Olaf Scholz zwrócił się o wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2. Czy jest więc coś oprócz deklaracji, co kraje zachodnie mogą i powinny zrobić? Wracamy do rozmowy z historykiem, politykiem, byłym posłem, europosłem, panem Marcinem Libickim. Co zatem może czy powinno się wydarzyć?
Proszę pana, niezwykle stanowcze i wspólne stanowisko całego Zachodu z Polską włącznie. Ale oczywiście na to nie można liczyć, dlatego że Niemcy zawsze miały słabość wobec Rosji. To jest rzecz zupełnie oczywista i mimo że mieli ich wojska jeszcze nie tak dawno temu, mieli 100 ileś kilometrów na zachód od Berlina, to znaczy na Łabie, mieli granicę z Rosją. I mimo wszystko oni uważają, że z Rosją trzeba się dogadywać i że z Rosją da się dogadywać i nie widzą tego zagrożenia. Niestety, to jest jakaś skaza psychiczna Niemców, że oni od stuleci lubią być skumplowani z Rosją. Natomiast na to, żeby osiągnąć jedność Zachodu, nie ma mowy. Również dlatego, że Francuzom jest wszystko obojętne, a już Portugalczykom czy Hiszpanom, no to już oczywiste jest, że im to jest zupełnie wszystko jedno. Tutaj tylko można liczyć na stanowczą postawę Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone muszą pilnować granic Paktu Atlantyckiego, dlatego że jeżeli oni raz zawiodą, no były smutne doświadczenia z Afganistanem, ale to nie był Pakt Atlantycki akurat. Jeżeli oni raz zawiodą, to oni stracą zaufanie swoich sojuszników na całym świecie i dla Amerykanów sprawa obrony krajów, które należą do NATO, a więc również Litwy, Łotwy, Estonii czy Polski, jest równie ważna jak obrona Tajwanu. Ale niestety chińskie zagrożenie osłabia zaangażowanie Amerykanów na innych terenach.
A propos właśnie, chińskie władze zaapelowały dzisiaj do wszystkich zaangażowanych stron o deeskalację i zachowanie spokoju. No i w ten sposób rzecznik chińskiego MSZ-u odpowiedział na pytanie o stanowisko Chin wobec uznania przez Rosję dwóch separatystycznych republik. Chińskie MSZ wyraziło zaniepokojenie rozwojem sytuacji na Ukrainie, jednoznacznie nie wsparło żadnej ze stron, a mówiąc bardziej otwartym tekstem, można powiedzieć inaczej, że nie odniosło się krytycznie do działań Rosji. Czy państwa zachodnie podejmą rzeczywiste, konkretne i skuteczne działania wobec tego, co robi Putin, panie pośle?
Proszę pana, jakieś kroki tak, ale czy takie kroki, które zupełnie zablokują agresję Rosji, tego nie potrafię powiedzieć, bo to i tego nikt nie potrafi powiedzieć, również Biden i Amerykanie, bo oni też nie wiedzą, co się będzie działo na Morzu Chińskim. Niestety zbliżenie Chin z Rosją jest dosyć wyraźne i tu jest wielkie niebezpieczeństwo to, że Amerykanie, że Chińczycy przyjdą w sukurs jak gdyby Rosji, atakując Tajwan. I wtedy Rosja będzie tu miała wolną rękę.
Pan Marcin Libicki, były poseł, były europoseł, historyk, polityk. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. A teraz pani Kasia, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja to chciałam tylko tak powiedzieć, że ja się bardzo boję i mam wrażenie, że tak się stanie, że Zachód nic nie zrobi. Chodzi mi tu o kraje Unii Europejskiej. To będą tylko deklaracje, bo właściwie wszystkie kraje siedzą finansowo w kieszeni Niemiec, a niestety Niemcy mają wspólne, zbieżne interesy energetyczne z Rosją. A z drugiej strony tutaj ktoś powiedział, potem to rozwinął, ale że Rosja dba o swoje interesy, o swój kraj. Według mnie właśnie Rosja nie dba o swój kraj. Rosja, ta wojna to jest po prostu przykrywka, żeby karmią po prostu ludzi, którzy mieszkają w Rosji jakimiś wyimaginowanymi wrogami.
Tak, choćby pan poseł Libicki przed chwileczką też o tym wspominał.
Żeby ci ludzie po prostu godzili się z biedą, w jakiej żyją, a żyją w strasznej biedzie, według mnie, z tego co ja czytałam kiedyś książkę. Zresztą kiedyś nawet widziałam jeszcze jakieś reportaże, jak rolnicy jechali na Moskwę protestować, to po prostu zostali zatrzymani i nie mieli w ogóle żadnych szans, żeby powiedzieć, że źle się dzieje. Także myślę, że niestety cały Zachód jest słaby i jak to ktoś powiedział, tutaj przeczytałam, że z kim graniczy Rosja, z kim chce. I niestety mam takie obawy, że niedługo tutaj nam też zagrozi. Putin od zawsze miał chrapkę odbudować stare imperium. I zresztą mówił to, że to jest ogromna klęska w XX wieku, że ZSRR się rozpadło. I też mam wrażenie, że on chciał być zapamiętany jako ktoś większy niż Stalin. Największy dla mnie zbrodniarz XX wieku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Kasia wspomniała o obawach także dotyczących naszej sytuacji. Tu ja jeszcze wykorzystam na sekundę obecność pana posła Marcina Libickiego. Panie pośle, no, krótko mówiąc, odnośnie też do słów pani Kasi, nie wygląda to dobrze.
No niestety nie. Ale ja bym powiedział tak. Wie pan, dla Polski tak. Bo Amerykanie krajów należących do NATO będą bronić absolutnie tak samo, jakby bronili swojego własnego terytorium. Więc dla Polski tak, ale niestety dla naszych przyjaciół na Ukrainie to brzmi trochę gorzej.
Jeśli, panie pośle, jak pan podkreślił wcześniej, nie będzie bardzo zdecydowanej reakcji Zachodu, a tutaj także nasi słuchacze mają wątpliwości. Raz jeszcze dziękuję, panie pośle. Pan Jarosław?
Tak jest.
Witam serdecznie.
Wie pan, ja tak ogólnie bym powiedział, że tak na świecie są takie trzy diabły, nie? To ja bym zaliczył do tego Amerykę, Rosję i Chiny. I każdy sobie kręci swoje lody, nie? Zobaczmy tam, gdzie Ameryka weszła, jak wszystko jest rozwalone. Afganistan, co Wietnam zrobiła, w Libii, wszystko. Zanim mówimy, że są uchodźcy, że są. Tam były kiedyś jakieś władze, były otrzymane. Ameryka po prostu robi jakieś biznesy. Tak, Polska zjeżdża, 300 czołgów kupuje. Mamy my jakiś offset, coś. My się wszystkiego w koło boimy. To takie sprawy.
A bliżej tematu dzisiejszej audycji, sytuacji Ukrainy.
Niemcy, to co? Jakiś angielski polityk powiedział kiedyś w historii, że Niemcy co 50 lat powinny być zbombardowane, zniszczone, żeby im się w tych główkach coś nie przestawiało i żeby nie dążyły do jakiegoś tam, wie pan, z Ruskami, z innymi interesów robić.
Dziękuję, uprzejmie. 6186454654, audycja w środku dnia. I teraz pan Andrzej.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam do rozmowy.
Powiem tak, że kiedyś Niemiec się spotkał z Rosjaninem i tam się chwalili, kto ma lepszy samochód, nie? No i Niemiec to mówi tak, że po kraju to jeżdżę Volkswagenem, no ale jak jadę za granicę, to zbiorę sobie Maybacha, nie? A na to Rosjanin mówi, no ja po kraju to Ładą, a za granicę to czołgi. To jest po pierwsze.
Trudno się uśmiechnąć po tym, prawda?
No dokładnie, ale chodzi mi o to, że no będę tutaj adwokatem diabła, że jednak pan prezydent Putin miał trochę racji w swojej powiedzi, że ta Ukraina to w sumie nigdy nie była odrębnym jakimś państwem. Naród ukraiński owszem, natomiast państwo to nie. Ten byt państwowy to powstał jakoś tak zaraz po wojnie, jak powstawało ONZ, tam bodajże już nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o to, że...
No ale dobrze, już ja rozumiem pańskie rozważania dotyczące tego, w jaki sposób się konstytuowały kraje i tak dalej, ale czy my rzeczywiście mówimy o czymś, co usprawiedliwia w tej chwili zajęcie tych terenów i właściwie zapowiedź, jak możemy czytać działania Rosji, tak naprawdę bardzo możliwej dalszej ekspansji?
I tu przypominają się
słowa byłego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.
Ja się obawiam tylko tego, żeby pan prezydent Putin nie uznał tutaj części naszego państwa jako tego kraju nadwiśniańskiego. Nie?
No widzi pan, no właśnie troszeczkę pan poszedł właśnie w tę stronę, którą pan zaczął. Dziękuję panu serdecznie. Panie Sławku, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że historia bardzo, bardzo uczy nas tego, co może się stać, jak może to wyglądać. Czasy Hitlera pokazują, że gdyby go na początku w jakiś sposób można było ujarzmić, no to pewnie nie doszłoby do II wojny światowej. Tutaj mamy do czynienia z Rosją. No wiadomo, że jakikolwiek konflikt zbrojny jest bardzo niewskazany. Wszelkie wojny no komuś sprzyjają, nabijają kasę, natomiast no cierpią na tym ludzie i to jest problem. Natomiast myślę, że rozwiązaniem tego całego problemu byłoby to, gdyby cały świat jednym głosem powiedział w tym momencie, no Rosji stop, tak? Stop z importem, stop z eksportem, zostawiamy was samych.
I system bankowy rozliczeń międzynarodowych SWIFT.
W ogóle i jest ten, po prostu Rosjanie mają, powiedzmy, na całym świecie Rosjanie mają miesiąc na opuszczenie danego państwa i mają wrócić do Rosji, natomiast ich konta bankowe wszelkie są tam w większości blokowane, zostawiana jest jakaś część i gdy ci wszyscy ludzie muszą wrócić do Rosji, robi się takie wewnętrzne napięcie, po prostu mnóstwo ludzi trafia do państwa,
panie Sławku,
jedność, a tutaj zaczynamy naturalny
panie konflikt. Panie Sławku, kropka, czy pan widzi jakąkolwiek szansę na takie postępowanie? Proszę powiedzieć, tak czy nie?
Absolutnie nie. No,
dziękuję bardzo.
Duże interesy, a koncerny rozwalają się.
Dziękuję, pan Sławek od Rosji, o której mówią także specjaliści, że tylko bardzo silne, na przykład jako odłączenie Rosji od systemu światowego, bankowego, tych rozliczeń SWIFT, no, zadziałałoby. Polski rząd będzie apelował do Unii Europejskiej o wprowadzenie drastycznych sankcji. To zapowiada rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.
Tutaj już nie ma mowy o tym, żeby Unia Europejska podejmowała jakieś delikatne działania sankcyjne. Tu już trzeba zdecydować się na daleko idące sankcje wobec Rosji, bo inaczej to będzie przyzwolenie dla Władimira Putina, a historia pokazuje, że takie przyzwolenie bardzo źle się kończyło. Znamy postępstwa w różnych epokach wobec Rosji składane i to się zawsze źle kończyło. Chodzi o sankcje ekonomiczne, finansowe. Była przecież mowa jeszcze niedawno o tym, że jedną z sankcji rozważanych są kwestie blokady systemów finansowych, ale również nie może być mowy absolutnie i dzisiaj takiej deklaracji i formalnych również decyzji oczekiwalibyśmy w zakresie Nord Stream 2. No przecież nikt o zdrowych zmysłach nie jest w stanie powiedzieć, że ten projekt może być kontynuowany.
Nie tyle rzecznik rządu, ale co do możliwości i chęci, rzeczywistych chęci ze strony Zachodu do wprowadzenia takich sankcji, o których i nasi słuchacze mówili, i teraz rzecznik rządu, no to nie jest do nich przekonany analityk zajmujący się także bezpieczeństwem Leszek Sykulski.
Ja myślę, że specjalnie Rosjanie wybrali właśnie taki wariant, którym jest no nie agresja militarna, ale agresja dyplomatyczna, bo tak to trzeba określić, że jest to forma agresji dyplomatycznej. Aby sprawdzić, aby powiedzieć, sprawdzam przy tym stoliku, na ile Zachód jest dzisiaj zdeterminowany. No już te pierwsze oświadczenia, o których wiemy, wskazują, że Stany Zjednoczone nałożą sankcje na osoby i firmy, które chciałyby inwestować właśnie na obszarach Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. No, jest to tak naprawdę nałożenie sankcji no, faktycznie na te dwie samozwańcze republiki, no ale de jure w sensie prawnym jest to nałożenie sankcji na część Ukrainy, na część państwa ukraińskiego, więc to bezpośrednio nie uderza w interesy rosyjskie. To nie jest uderzenie w rosyjski establishment, to nie jest uderzenie w rosyjską gospodarkę, nałożenie sankcji na Ługańską i Doniecką Republikę Ludową. Pytanie, jak daleko to może zajść? Moim zdaniem jest bardzo wątpliwe, aby na tym etapie doszło na przykład do zakazu uruchomienia Nord Stream 2. No bo to rzeczywiście byłby wielki cios, ale nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, pamiętajmy. To cała gospodarka niemiecka jest oparta na tej idei i planach Energiewende, czyli transformacji energetycznej, która byłaby bardzo trudna do realizacji.
Ekspert dr Leszek Sykulski wątpi w to, że będzie możliwe powstrzymanie Nord Stream 2, choć na razie kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że certyfikacja Nord Stream 2 nie może być kontynuowana, co oczywiście nie oznacza całkowitej rezygnacji z tego projektu. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tej audycji. Już naprawdę musimy kończyć. Za chwileczkę serwis Radia Poznań. Dziś po południu w Paryżu nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii. No, ciekawe. Proszę śledzić, czy będą podejmowane jakiekolwiek decyzje. Proszę zaglądać także na www.radiopoznan.fm. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Ryszard Wojtowicz, co ja mówię, proszę Państwa. Za minutę godzina 13. po godzinie 13. Berwińskiego 5.